Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor dr habilitowany Krzysztof Korzeniewski, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, profesorem Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, autorem strony medycynatropikalna.pl dla osób podróżujących oraz licznych książek poświęconych medycynie podróży. Witam pana profesora w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, co jest obecnie takim największym zagrożeniem medycznym dla Polaków podróżujących po świecie, po krajach tropikalnych, podróżujących do innej strefy klimatycznej po prostu?
Pytanie jest bardzo złożone. Musielibyśmy omówić różne drogi przenoszenia jednostek chorobowych, ale spodziewam się, że chciała pani zadać pytanie dotyczące zagrożeń ze strony chorób infekcyjnych, zakaźnych, pasożytniczych. Natomiast prawda jest taka, że wśród osób podróżujących największym zagrożeniem są czynniki środowiskowe, takie jak klimat gorący, takie jak obrażenia ciała. Na przykład najczęściej, jeżeli chodzi o młodzież, o młodych podróżujących, przyczyną zgonów są wypadki komunikacyjne i utonięcia. Natomiast w przypadku osób w podeszłym wieku najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia. O tym często podróżni zapominają, jeżeli chodzi o przygotowanie do wyjazdu. Skupiają się często na chorobach infekcyjnych, zapominając, że obrażenia ciała, urazy również stanowią istotne
albo
zagrożenie.
Udar cieplny na przykład, tak?
Udar cieplny, udar słoneczny, wyczerpanie cieplne, tak zwane szeroko pojęte urazy cieplne również.
Czyli przygotowując się do takiego wyjazdu na podróż życia, wymarzoną i może wyczekaną nawet przez lata, powinniśmy to ryzyko, rozumiem, minimalizować. Możemy podjąć jakieś działania, żeby tak się stało. Trzeba się po prostu przygotować, bo tutaj nie ma po prostu czasu ani miejsca na takie jakieś spontaniczne decyzje, że dzisiaj kupuję na last minute jakąś egzotyczną wycieczkę w tropiki i pojadę, licząc na to, że nic się nie stanie. Wtedy ryzykuję więcej.
To byłby ideał, gdyby rzeczywiście wszyscy przygotowujący się do podróży odwiedzali gabinety, przede wszystkim ośrodki medycyny podróży, odwiedzali lekarzy, którzy zawodowo się zajmują medycyną podróży. Niestety często jest tak, że mamy właśnie takich turystów, którzy na last minute wykupują wycieczki i tak naprawdę jest to wyjazd obarczony dużym ryzykiem, dlatego że nie są przygotowani ani pod kątem chorób infekcyjnych, ani pod kątem wiedzy na temat tej destynacji. Często jest tak, że jak nie wiadomo, o co chodzi, zawsze o to samo, czyli pieniążki, czyli udało się gdzieś okazyjnie kupić bilet lotniczy, no to lecimy. A to, że bilet lotniczy na przykład do Tajlandii był bardzo tani, dlatego że była to pora deszczowa i wjeżdżamy w porę monsunową, no to już jest inny temat. A jeżeli mamy porę deszczową, to mamy większą transmisję na przykład chorób przenoszonych przez komary, czyli mamy do czynienia z malarią, mamy z dengą, chikungunią i tak dalej.
No, powiedział pan profesor, że lepiej w takim razie nie, na spontanie nie wyjeżdżać nieprzygotowanym, ale zmienia się chyba też taki profil turysty polskiego. Kiedyś większość ludzi jeździła w takie bezpieczniejsze kraje, powiedzmy w cudzysłowie, mniejsze to były tropiki niż te tropiki, w które dzisiaj wyjeżdżamy i też wybieraliśmy chyba ośrodki jakieś w takie zorganizowane. A teraz bardzo dużo ludzi chce zwiedzać, chce eksplorować, zapuszczać się w jakieś takie tereny, no część też chwali się potem tym na Facebookach, w różnych mediach społecznościowych, że przez Afrykę na rowerze, prawda, albo jakieś tego typu historie. Zapuszczają się w dżungle, wędrują po pustyniach, chcą zobaczyć, jak ludzie tam żyją. No to z jednej strony bardzo fajne, że tacy jesteśmy ciekawi tego życia innych, ale z drugiej strony chyba też bardziej się narażamy, prawda? Bo tu już wystąpić może dużo więcej problemów w takiej podróży.
Ja bym podzielił podróżnych, również polskich podróżnych, na kilka grup. Najniebezpieczniejszą są travel Bryci, czyli celebryci podróżowania, którzy za punkt honoru uznają zrobienie jak najwięcej zdjęć, fotek i wrzucanie ich na portale społecznościowe. Czyli liczy się przede wszystkim to, co zaliczyłem, gdzie zrobiłem zdjęcie, witałem się z koniem i ze słoniem, niekoniecznie przygotowanym w kontekście profilaktyki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o tak zwanych podróżnych ekstremalnych, mamy ich coraz więcej, czyli ci, którzy idą w wysokie góry, nurkują, skaczą na bungee, to są zazwyczaj ludzie, którzy dobrze są przygotowani do wyjazdów. Natomiast niebezpieczeństwo dotyczy tak zwanych, jak ja to nazywam, niedzielnych turystów, czyli osób, które wyjeżdżają do tak zwanych 4-5 gwiazdek, opalają się przy basenie hotelowym i na terenie danego hotelu są organizowane jednodniowe wycieczki na przykład. I wtedy w trakcie takiej wycieczki niedzielny turysta wychodzi sobie, wchodzi gdzieś na jakąś górkę albo schodzi po 2-3 godzinnym kursie pod wodę, zaczyna nurkować i wtedy często dochodzi do rzeczywiście nie tylko poważnych obrażeń ciała, ale również ze skutkiem śmiertelnym. Sam w ubiegłym roku na Mauritiusie widziałem taką sytuację, kiedy wchodząc na taką górkę bez żadnych zabezpieczeń, widziałem jak jeden z turystów oderwał się po prostu od półki skalnej i gdyby nie to, że za nim było drzewo, na którym się oparł, to po prostu by się zabił. Więc to jest największe zagrożenie. W dalszym ciągu jednak dominują ci turyści, którzy skupiają się na wypoczynku na plaży czy w przestrzeni hotelowej. Niemniej jednak nawet oni są narażeni na liczne zagrożenia. Podam przykład. Zanzibar, ostatnio bardzo popularny. Miałem z całej Polski pacjentów, których połączył jeden problem zdrowotny. A mianowicie byli w tym samym miejscu i czasie na plaży na Zanzibarze, mimo że pochodzili z różnych części Polski, gdzie korzystali z plaży, która była zanieczyszczona odchodami piesków. Konsekwencją była skórna larwa wędrująca, czyli po prostu larwy pasożytów, które sobie ryły korytarze w stopach. Więc można być tylko w przestrzeni hotelowej w 5 gwiazdkach, a mimo wszystko wrócić z problemem.
Słyszałam o takiej historii też, że jakiś zespół siatkarzy bodajże plażowych, tak. to o nich pan opowiada?
Czy nie, to ja mówię o swoich pacjentach z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej Tropikalnej z Gdyni, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o plażowych, czyli graczy plażowej siatkówki, tak, tych doniesień jest kilka. Są doniesienia polskie, są doniesienia bodajże siatkarzy duńskich, więc to jest temat rzeczywiście, który można znaleźć.
Czyli co powinien polski turysta wiedzieć, panie profesorze, przed wyjazdem w takie rejony świata, gdzie to zagrożenie zdrowotne no, rośnie, tak jakby chociażby o tym Zanzibarze, czyli co, w klapkach na tej plaży i to już załatwi, powiedzmy, ochroni przed tą larwą wędrującą?
Znaczy tak, jeżeli chodzi akurat o Zanzibar i o te bardzo szerokie plaże, to tutaj jest istotna kwestia, tak tłumaczę pacjentom. Jeżeli to jest bezpośrednio z przestrzeni hotelowej wejście w wodę Oceanu Indyjskiego, to tutaj się nic nie dzieje. Natomiast jeżeli turyści robią sobie wielokilometrowe spacery po plażach, trudno się dziwić, bo te plaże są rzeczywiście bardzo szerokie, to wówczas jednak lepiej mieć to obuwie miękkie, przysłowiowe klapki na stopach, żeby nie było problemu.
To są takie bardzo praktyczne rady, prawda? Które warto znać, zanim się wybierzemy w jakąś taką właśnie podróż.
Dlatego prawda jest okrutna. Dwie strony powinny być do takiej wizyty w gabinecie medycyny podróży przygotowane. Z jednej strony powinien być przygotowany lekarz, który ma doświadczenia własne z odbytych podróży, a nie tylko przeczytał informacji z internetu. a z drugiej strony mamy pacjenta, który powinien wiedzieć, gdzie się dokładnie wybiera.
O tym będziemy jeszcze, panie profesorze, mówili. Ja chciałam skończyć ten wątek. Jak wygląda w pana opinii w takich krajach wschodniej Azji, w Afryce czy w Ameryce Południowej dostęp do opieki medycznej? Bo być może polski turysta nie zdaje sobie sprawy, że jadąc do Azji gdzieś, czy właśnie do kraju afrykańskiego, no na każdym rogu apteki tam nie ma, prawda? Albo poradni, gdzie przyjmuje lekarz.
Jeżeli
się przygotować.
Jeżeli są to pacjenci w przestrzeni hotelowej 4- czy 5-gwiazdkowej, to tutaj zazwyczaj lekarz i zabezpieczenie, jeżeli chodzi o leki, pierwszą pomoc jest. Natomiast rzeczywiście coraz więcej, tak jak pani wspomniała, coraz więcej Polaków zaczyna eksplorować interior i rzeczywiście wybierają się w miejsca oddalone często od większych miejscowości i może się okazać, że rzeczywiście eksplorując pustynię czy eksplorując dżunglę, ekosystem leśny, są oddaleni nawet o 50-100 kilometrów od najbliższych placówek medycznych, więc tutaj rzeczywiście bardzo istotne jest, że ich apteczka podróżnych powinna być przygotowana na różne tak zwane ostre stany. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś planuje wybrać się do amazońskiej dżungli, bierze ze sobą tylko tabletkę paracetamolu i uważa, że temat jest zamknięty.
Trzeba się przygotować, ale będziemy też jeszcze wracać do tego. Czyli jakbyśmy mieli wymienić takie najczęstsze popełniane przez turystów z Polski błędy, no to już oprócz tych klapek, których nie mają na Zanzibarze, to co pan profesor by jeszcze wymienił?
Jeżeli zamierzają uprawiać różnego rodzaju sporty, to oczywiście powinni kondycyjnie być do wyjazdu przygotowani, bo jeżeli mamy do czynienia ze strefą klimatu gorącego, gdzie jest nie tylko wysokie temperatury, ale jeszcze wysoka wilgotność, bardzo łatwo może dojść do urazów cieplnych. Tak? W związku z tym oprócz przygotowania kondycyjnego jest kwestia również bardzo dobrego nawodnienia, a więc mówimy tutaj o nawodnieniu na miejscu czy o suplementacji elektrolitami. Kolejna kwestia to jest ochrona przed ekspozycją słoneczną, bo oczywiście przy tak silnym nasłonecznieniu, jakie panuje często w tropiku.
Czyli co, 50, setka? Nie wiem, są takie w ogóle setki?
Powiedzmy, funkcjonujemy w przedziale od 30 do 50, ale to też bardzo jest istotne, jaki typ skóry ma pacjent. Mamy 4 typy skóry. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, mówię teraz o rasie białej, która opala się bardzo szybko na przysłowiowego murzynka, to znacznie mniejsze ryzyko, jeśli chodzi o oparzenia słoneczne, niż w przypadku typu pierwszego, czyli jasny blond czy rudowłosi, którzy mają rzeczywiście bardzo jasną skórę, no to tutaj 50 praktycznie cały czas na odkryte części ciała musi być zastosowana.
A i tak pewnie się można opalić.
Oczywiście.
Mimo tego smarowania. Czyli to obniża zdecydowanie ryzyko zachorowania, bo mówił pan o... Co obniża w takim razie ryzyko zachorowania? Ta apteczka, o której jeszcze będziemy mówić, ale też szczepienia, które należałoby przyjąć bądź zabezpieczyć się w jakiś tam inny sposób lekami, tak?
I tu przechodzimy oczywiście do tak zwanej immunoprofilaktyki oraz chemioprofilaktyki. Immunoprofilaktyka, czyli szczepienia ochronne, a chemioprofilaktyka, mówimy tutaj na przykład o tabletkach stosowanych w profilaktyce przeciwmalarycznej czy przeciwbiegunkowej. To są podstawowe elementy, które powinny się znaleźć w apteczce podróżnych. Oczywiście w przypadku leku przeciwmalarycznego, wtedy jeżeli mamy do czynienia z rejonem endemicznym malarii. Natomiast biorąc pod uwagę, że 250 milionów przypadków malarii rocznie występuje na świecie, z malarią akurat mamy o tyle dobrą sytuację, że coraz więcej krajów skutecznie walczy z malarią i na dzień dzisiejszy według Światowej Organizacji Zdrowia 94% wszystkich przypadków malarii rozpoznanych oraz 96% wszystkich zgonów z powodu malarii występuje w Afryce. Więc jeżeli ktoś wybiera się do tak zwanej Afryki subsaharyjskiej, czyli dla naszych rodaków najpopularniejsze destynacje, to jest przede wszystkim Kenia, Tanzania i rzeczony Zanzibar. Ja akurat zawodowo się tym zajmuję, bo przez 3 lata prowadziłem badania wśród ludności miejscowej w rejonie parków narodowych Tanzanii, czyli rejon Serengeti, Ngorongoro oraz na archipelagu Zanzibaru, na wyspie Zanzibar i na wyspie Pemba. I mogę potwierdzić, że rzeczywiście tak, malaria występuje, transmisja malarii występuje, dlatego też jeżeli nasi turyści kierują się w stronę Afryki Wschodniej, bezwzględnie chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna. Druga kwestia to jest profilaktyka przeciwbiegunkowa, więc tutaj leki też przeciwbiegunkowe należałoby mieć. Jeżeli chodzi o choroby przenoszone przez stawonogi, czyli chociażby przez komary, nie mamy do czynienia tylko z malarią, ale mamy jeszcze do czynienia z tak zwanymi chorobami arbowirusowymi, z których największy problem w chwili obecnej zdecydowanie na świecie stanowi denga.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Korzeniewski, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, jest moimi Państwa gościem. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Korzeniewski, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży. Panie profesorze, towarzystwo, którym pan kieruje, działające przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, powołało Krajową Sieć Ośrodków Medycyny Podróży. Dlaczego powstała ta sieć? Co to takiego jest i jakie są zadania tej sieci?
Krajowa Sieć Ośrodków Medycyny Podróży została powołana do życia po to, aby służyć przede wszystkim naszemu społeczeństwu, ludziom podróżującym, a międzynarodowy ruch podróżnych rozwija się na całym świecie w postępie geometrycznym, również w Polsce. A więc już nie setki tysięcy, ale miliony Polaków zaczynają podróżować i aby odpowiednio przygotować ich do podróży, potrzebna jest kompleksowa wiedza. Tą wiedzę można oczywiście uzyskiwać w internecie, ale w moim przekonaniu doktor Google to nie jest panaceum na wszystkie wątpliwości. W związku z tym jako towarzystwo naukowe sprawujemy nadzór merytoryczny nad siecią ośrodków, które prowadzą lekarze, którzy przez nas są szkoleni. Organizujemy dla lekarzy należących do sieci konferencje naukowe, piszemy dla nich publikacje, monografie, po to, żeby w gabinetach mogli zgłębiać wiedzę, której jeszcze nie zdążyli w trakcie szkoleń. I oczywiście przeprowadzamy, co bardzo istotne, egzaminy dla lekarzy, żeby mieć pewność, że są dobrze przygotowani do przyjmowania pacjentów w gabinetach.
To wszystko jest po to, żeby bezpieczniej właśnie było i żeby pacjenci uzyskali taką prawdziwą, profesjonalną pomoc. Pomoc przed wyjazdami, a także jakieś ewentualne porady po wyjazdach w tropiki. Czy to się często zdarza, że trafiają do was osoby, które wyjechały w tropiki i trochę tam zdarzyło się nie tak, jak powinno, wracają chorzy?
Oczywiście. Akurat jeśli chodzi o Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, w którym znajduje się Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych i, co warte podkreślenia, Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, więc to jest ten ośrodek referencyjny i pacjenci z całej Polski o tym wiedzą i rzeczywiście są tutaj hospitalizowani. Natomiast w lecznictwie otwartym jest również przychodnia medycyny podróży, chorób tropikalnych i medycyny pracy, tak się nazywa, przy Uniwersyteckim Centrum i tutaj również pacjenci trafiają z problemami zdrowotnymi po powrocie z podróży.
No ale w Polsce, na Pomorzu, takie miejsce jest. Jak wygląda w innych regionach? Czy taki pacjent, który mieszka na drugim końcu Polski, musi do Gdyni jechać, żeby spotkać takiego certyfikowanego lekarza?
No właśnie dzięki temu, że mamy sieć i mamy tą dywersyfikację na cały kraj, bo takich ośrodków jest ponad 100 w Polsce, w 15 województwach dokładnie, więc w takich województwach jak mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, oczywiście jest co najmniej kilkanaście takich ośrodków i rzeczywiście pacjenci mogą do nich trafiać. Natomiast jeżeli jest ten trudny proces diagnostyczny i potrzebują wsparcia, wtedy od wsparcia jest właśnie ten Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej w Instytucie w Gdyni.
Panie profesorze, to na ile czasu przed takim wyjazdem należy się zainteresować wizytą w takim ośrodku certyfikowanym? Bo pewnie zapisywać się trzeba dużo wcześniej. Czy to tak można po prostu zadzwonić i za parę dni być przyjętym? I czy to są wizyty w ramach NFZ-u? Jak to wygląda w praktyce, proszę powiedzieć?
Niestety nie. To są wizyty stricte komercyjne. W niektórych krajach zachodnich rzeczywiście wiele szczepień ochronnych, tak zwanych zalecanych w ramach medycyny podróży, jest refundowanych przez państwo. Tutaj niestety jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie. Natomiast właśnie w kontekście szczepień ochronnych tutaj istotne jest, żeby pacjent podróżny mógł otrzymać wszystkie niezbędne dawki w cyklu podstawowym. Przyjmujemy, że co najmniej 4-6 tygodni przed planowanym wyjazdem powinien pojawić się w takim ośrodku medycyny podróży. Najgorzej rzeczywiście jest z turystami last minute, którzy po prostu przychodzą
i mówią, że za tydzień wyjeżdżają, tak?
Albo za dwa dni. Mhm. Najgorsze jest to, że często podróżni nie wiedzą dokładnie, co jeszcze chcą i gdzie chcą realizować swoje podróżnicze marzenia.
No przecież jedzie do Tajlandii na przykład. No to tak ważne jest, żeby powiedział, gdzie jedzie konkretnie w tej Tajlandii, bo tam może być
oczywiście
w danym rejonie zupełnie inna sytuacja epidemiologiczna niż w drugiej części tego kraju.
No więc sytuacja jest rzeczywiście zabawna, czasami nerwowa ze strony pacjenta, dlatego że mówię teraz o swoich własnych doświadczeniach. Ja często z pacjentami podchodzę do nich jak do uczniów z szkoły podstawowej czy średniej, czyli stajemy razem przy mapie świata, którą mam w swoim gabinecie i proszę pacjentkę, pacjenta, żeby mi przedstawił, jak wygląda trasa podróży. Często jest konsternacja, bo sytuacja jest, pan mówi na przykład, a to musiałbym się zapytać żony, albo a to musiałbym zadzwonić do tego biura podróży, z którym jadę. No więc w kontekście Tajlandii muszę wiedzieć, czy jest to wyjazd i podróż w kierunku północy przy granicy z Mianmą, czyli w starej terminologii Birmą, bo jest to rejon zagrożony malarią i wtedy trzeba włączyć chemioprofilaktykę przeciwmalaryczną, czy też jest to wyjazd na południe w rejon Phuket i Krabi, gdzie malaria nie występuje, w związku z tym już tej chemioprofilaktyki stosować nie trzeba. Bardzo istotne jest, co dany podróżny będzie robił na takim wyjeździe, czy tylko się będzie opalał na plaży, czy też na przykład będzie nurkował z butlą, czy na przykład będzie uprawiał jakieś skoki na bungee, czy będzie eksplorował ekosystem leśny, bo wtedy inaczej trzeba ustawić tego pacjenta niż pacjenta, który decyduje się tylko na opalanie na plaży.
Rozumiem, że co do każdego rejonu świata są jakieś rekomendacje towarzystw naukowych dotyczące tego, co się powinno zrobić, żeby się zabezpieczyć. I na takiej wizycie u lekarza medycyny podróży taki pacjent dowie się, że jadąc do danego kraju należy przyjąć właśnie chemioprofilaktykę albo ewentualnie zaszczepić się na ileś tam, rozumiem, chorób, które mogą tam występować. I to inaczej wygląda na przykład w krajach afrykańskich, inaczej w Azji, czy generalnie to jest podobna profilaktyka, która wystarczy nam na kilka wyjazdów, na przykład i do Azji, i do Afryki, i jeszcze może do Ameryki Południowej później.
Ja znalazłem na to własny sposób, ponieważ jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, jesteśmy wzrokowcami. Kiedyś mówiło się, że tylko mężczyźni są wzrokowcami, teraz uważam, że i kobiety, i mężczyźni. Więc ja mam dwie mapy w swoim gabinecie i polecam w naszych ośrodkach medycyny podróży iść tą samą drogą. Pierwsza to jest oczywiście mapa świata, żeby ustalić, jaka jest trasa podróży, a druga plansza to są mapy endemicznego występowania poszczególnych chorób. I dzięki temu zaznaczone kolorami mamy te rejony endemiczne i w tym momencie pacjent też nabiera takiego zaufania do lekarza przyjmującego, bo widzi na tablicy podkolorowane kraje. Jeżeli się wybiera do danego kraju i widać, że jest to rejon endemiczny, gdzie występuje na przykład cholera, na przykład wścieklizna, to znaczy, że należałoby się wyszczepić przeciwko tej chorobie zakaźnej.
No właśnie, panie profesorze, a jak już coś takiego nam się przytrafi na miejscu, mówił pan profesor, że nie wystarczy paracetamol, żeby zabrać, to co się powinno znaleźć w takiej apteczce podróżnego? Czy takie apteczki w ogóle są w tropiki, gdzieś jakieś gotowce do kupienia, czy to trzeba sobie po prostu skompletować w zależności właśnie od tego, gdzie się wyjeżdża?
To jest mój pomysł na następne lata, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, w której będziemy mogli w aptekach kupić apteczki z różnymi możliwymi zestawami. Ja reprezentuję środowisko wojskowe i spędzając wiele lat w operacjach wojskowych poza granicami państwa, my w Wojsku Polskim właśnie takie apteczki mieliśmy. 18 produktów było w środku, czyli środki właśnie przed oparzeniami słonecznymi, kremy z filtrem, repelenty przeciw owadom i wiele innych rzeczy. Tak samo powinna wyglądać apteczka podróżnych. Ale tutaj odpowiadając na pani pytanie, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na stan zdrowia, ocenić stan zdrowia osoby wybierającej się w podróż.
No to jest jasne, że jeśli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe i to wyjeżdża, to musi mieć leki ze sobą, bo nie kupi w aptece w środku Afryki swoich leków na nadciśnienie na przykład, prawda?
Tak jest.
Ale chodzi mi o takie leki, które mogą być pomocne ogólnie w danym miejscu. Czyli co, bierzemy ze sobą przeciwgorączkowe?
Przeciwgorączkowe bezwzględnie, przeciwbiegunkowe bezwzględnie. Jeżeli mamy malarię, to oczywiście przeciwmalaryczne. Musimy wziąć ze sobą...
Jakiś antybiotyk trzeba brać?
Bezwzględnie o szerokim spektrum musimy wziąć antybiotyk ze sobą. Musimy wziąć środki do odkażania skóry, tak? Czy pójdziemy w kierunku wody utlenionej, najlepiej w żelu, nie w płynie, żeby nam się to nie zagotowało w wysokich temperaturach, czy też jodyny. Musimy wziąć ze sobą materiały opatrunkowe. Ja cały czas podkreślam kwestię obrażeń ciała, bo wielu pacjentów, śmiem przypuszczać, że ponad 70% pacjentów przychodzących do gabinetów medycyny podróży, oni już ustawiają konwencję tej wizyty, która się ma odbyć. Czyli od razu na dzień dobry
szczepienia pytają.
Tak, lekarzowi narzucają, że ja przyszedłem się zaszczepić. Czyli nie porozmawiać o wyjeździe i ustalimy tą immuno- czy chemioprofilaktykę w kontekście tego, gdzie się wybieramy, tylko ja przyszedłem się zaszczepić. To jest bardzo wygodna konwencja dla lekarza, który nie ma doświadczenia, dlatego że pacjent może, oczywiście zaufa lekarzowi, lekarz po prostu może zlecić pacjentowi 2-3 szczepionki i jest po wizycie, ale
panie
to nie o to
może
chodzi.
Może to jest takie też społeczne odbieranie tego tematu z podróży, że trzeba się szczepić, bo się o tym mówi głośno w mediach, że trzeba mieć właśnie leki, które będą lekami przeciwmalarycznymi, no i należy się zaszczepić, a to na żółtaczkę, a to na jakieś różne inne tam choroby, które na tym terenie mogą się przytrafić, a niewiele się mówi o tym, że jak się człowieku skaleczysz gdzieś w takim, na takim obszarze, to zakażenie bakteryjne może się rozwinąć i warto mieć te środki opatrunkowe ze sobą, bo nie znajdziesz ich za rogiem, prawda?
Oczywiście. Natomiast jeszcze jedna...
Nie zagoi się ten palec tak jak w Polsce chyba, prawda?
No jeżeli będzie wysoka wilgotność, wysokie temperatury, rzeczywiście tak. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. My cały czas mówimy o wyjeździe do tropiku, a musimy mieć świadomość tego, że my tropiki za 2-3 dekady to już będziemy mieli w naszym kraju, co było widać po tegorocznym okresie letnim. A poza tym patrząc na lęgowiska komarów przenoszących choroby arbowirusowe w całym basenie Morza Śródziemnego, już w Europie Południowej również, to jest kolejna kwestia. Natomiast zwracam uwagę też na klimat umiarkowany, w którym znajduje się Polska. W chwili obecnej mamy masowe zachorowania na krztusiec. Tak jak jeszcze w 2019 roku zaledwie 700 kilkadziesiąt przypadków krztuśca w polskiej populacji, w 2024 w pierwszych 10 miesiącach 20 kilka tysięcy przypadków zachorowań na krztusiec. W związku z tym, jeżeli mówimy o szczepieniach ochronnych, to bardzo często ustawiamy to w kontekście potrzeby wyszczepienia również przeciw chorobom, które występują w Polsce. Czyli mówiąc kolokwialnie, żeby było i przyjemnie, i pożytecznie. W 2021 roku, nie wszyscy o tym wiedzą, światowym celebrytą wścieklizny była Polska. Dlatego, że na Mazowszu, w Świętokrzyskim, w gminach tak zwanym Obwarzanku Warszawskim wykryto ponad 120 przypadków wścieklizny u lisów. W związku z tym ludzie, którzy chodzą do lasu, są narażeni na wściekliznę, nie ze względu, nie jeśli chodzi o pogryzienia psów, które wiadomo, że są masowo wyszczepiane w Polsce przeciw wściekliźnie, ale jeśli chodzi o zwierzęta leśne, to i owszem.
Panie profesorze, a co się dzieje, jak ktoś z takiego tropiku zawlecze do Polski? Mówisz tak ładnie, zawlecze, może nie elegancko, ale
to się
tak
bardzo,
to
właśnie tak się mówi.
Zawlecze chorobę występującą właśnie w innej strefie klimatycznej. To jakie procedury, czy w ogóle jakieś procedury są obowiązujące? Bo z choroby zakaźne lekarz POZ-u musi zgłaszać do inspekcji sanitarnej, ale to nie są wszystkie choroby zakaźne, prawda? Tylko te, które są na jakiejś tam liście pewnie, które są stosunkowo łatwo, można je rozpoznać.
Poruszyła pani bardzo ważną kwestię. 155 jednostek chorobowych podlega obowiązkowi zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 155. W tym 148 chorób zakaźnych i tylko 7 chorób pasożytniczych. Natomiast jeżeli chodzi o strefę tropiku i subtropiku, to mamy dziesiątki chorób pasożytniczych, chorób tropikalnych, które rzeczywiście temu obowiązkowi nie podlegają.
To co, trzeba zmienić tą listę, zweryfikować ją w związku z tym, że Polacy tak dużo podróżują i rzeczywiście ostatnio czytamy wirus Zika gdzieś, prawda, stosunkowo dużo malarii. To są choroby rejestrowane przez inspekcję w tej chwili?
Akurat jeżeli chodzi o wybrane arbowirusy, takie jak denga, chikungunya i zika, one podlegają. Całe szczęście podlegają obowiązkowi raportowania. Mogę powiedzieć, że w chwili obecnej mamy bardzo duże przyrosty wykrytych zakażeń na dengę. Podkreślam świadomie sformułowanie wykrytych zakażeń, dlatego że 75-80% zakażeń wirusem dengi przebiega bezobjawowo, czyli my możemy wrócić z rejonu endemicznego występowania choroby i nawet nie wiedząc o tym, że byliśmy zakażeni. Absolutnym liderem, jeżeli chodzi o dengę, jest Brazylia i w ogóle Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa. Natomiast niestety wzrosty zachorowań na dengę obserwujemy również w najbardziej ulubionej destynacji Polaków, jaką jest Azja Południowo-Wschodnia. Więc jeżeli mówimy tutaj o Tajlandii, o Wietnamie, o Kambodży, tak, występuje denga i występuje jej coraz więcej.
Możemy się zabezpieczyć przed dengą?
To jest bardzo dobre pytanie. Od listopada 2022 roku jest zarejestrowana w Europie szczepionka przeciwko dendze, natomiast mamy z tą szczepionką bardzo duży problem. Problem polega na tym, że wykonano szczepienia populacyjne w krajach rozwijających się i okazało się, że u osób zaszczepionych, u których szczepionka jest dedykowana przeciwko określonym serotypom wirusa, tak? Mamy 4 serotypy wirusa dengi. Jeżeli dojdzie do zakażenia innym typem wirusa niż ten tak zwany szczepionkowy, paradoksalnie szczepionka zamiast chronić pacjenta może doprowadzić do tego, że następuje pogorszenie stanu zdrowia. Jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz większości towarzystw infekcjologicznych na świecie? A mianowicie takie, że najpierw w sposób naturalny musi dojść do zakażenia wirusem dengi u pacjenta, a dopiero potem wykonujemy u niego immunoprofilaktykę, szczepienie ochronne. Więc to jest temat...
Czyli to nie jest dla takich ludzi, którzy jeszcze w tropikach nie byli i chcieliby się zaszczepić.
Tak jest.
Panie profesorze, czy my stoimy w ogóle przed jakąś kolejną epidemią na świecie? Bo mówi się, że co 10, co ileś tam lat pojawia się jakiś nowy wirus, tak jak mieliśmy z wirusem SARS-CoV-19 problem, to teraz czekamy na coś, no czekamy, może złe słowo, ale możemy się spodziewać czegoś następnego w najbliższych latach? Co nauka na to? Bo pan profesor na pewno
nauka,
śledzi.
Tak, nauka i Światowa Organizacja Zdrowia rzeczywiście spodziewają się. Również używa się takiego sformułowania nie czy, tylko kiedy dojdzie do następnej pandemii. Już w 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła tak zwane dwie linie zagrożeń, czyli te jednostki chorobowe, które mogą mieć potencjał pandemiczny. Na pierwszej linii cały czas z szacunkiem podchodzi się do gorączek krwotocznych afrykańskich Ebola Marburg Lassa oraz bardziej takich kosmopolitycznych, jaką jest krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. Ale tuż za nimi, proszę sobie wyobrazić, w 2018 roku, kiedy jeszcze nikt nie miał zielonego pojęcia o SARS-CoV-2, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, na tej pierwszej linii zagrożeń przedstawiła choroby koronawirusowe. W 2018 roku do tych koronawirusów wtedy podano dwie jednostki chorobowe, czyli SARS, wywoływany przez SARS-CoV-1. To jest choroba, której epidemia gwałtownie wybuchła na południu Chin w listopadzie 2002 roku, a już po 9 miesiącach ta epidemia wygasła. Niestety to była jedna z głównych przyczyn, dlaczego Światowa Organizacja Zdrowia i CDC, Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych, wydaje się, że przespała początek pandemii w lutym 2020 roku. Eksperci liczyli na to, że będzie powtórka z SARS-CoV-1, czyli że po prostu ta epidemia samoistnie wygaśnie. Tak się jednak nie stało. W tej pierwszej linii zagrożeń drugim koronawirusem, który już był podany w 2018, jest choroba MERS, czyli Middle East Respiratory Syndrome, a więc bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej. I ta choroba, pierwszy pacjent, jak mówimy w epidemiologii, pacjent zero, pojawił się na Półwyspie Arabskim w Arabii Saudyjskiej w 2012 roku. I ta choroba występuje do dnia dzisiejszego, głównie na Półwyspie Arabskim.
Czyli ten kierunek koronawirusów przewiduje nauka, że będzie takim zagrożeniem, kolejną pandemią na świecie.
I tak, i nie. W 2012 wybuchła epidemia SARS-CoV-1. W 2002, w 2012 rozpoczęła się era MERS-u. WHO liczyła na to, że w 2022, a więc co 10 lat taka cyrkulacja, nastąpi epidemia nowej choroby. W 2018 określono ją mianem choroby X, czyli choroby, o której nie wiemy, która będzie miała...
COVID.
No i właśnie pojawił się COVID, tylko WHO się pomyliła o 2 lata, czyli 2 lata wcześniej wybuchła ta epidemia, tak naprawdę ogólnoświatowa pandemia. Teraz mówi się o tym, że coś się wydarzy do 2030, więc nomen omen mamy 6 lat.
No to nie jest optymistyczne zakończenie tej naszej audycji, ale niestety czas nam się kończy. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Korzeniewski, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży był moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.